Prace Instytutu Pamięci Narodowej na tzw. łączce toczą się już od ładnych kilku lat. Mają już Państwo kilka, można powiedzieć, dosyć spektakularnych odkryć ludzi, którzy przez wiele lat funkcjonowali jako miejsce pochówku nieznane. Teraz już doczekali się identyfikacji. Jak to jest zaawansowane? Ile tam jest jeszcze do zrobienia? Na początek powiedzmy właśnie o samej Warszawie.
To znaczy akurat prace na łączce zostały w 2017 roku zakończone. Były to prace wieloletnie, bo one się toczyły od 2012 roku w 5 etapach. Prace, które angażowały nie tylko cały zespół archeologów, antropologów, historyków, archiwistów, ale również pracowało z nami bardzo wielu wolontariuszy. To było budujące, byli to ludzie, którzy przyjeżdżali nie tylko z całej Polski, ale często spoza granic Polski po to, żeby być na łączce i żeby brać udział w tym, jak to określił jeden z nich, najważniejszym wykopie. Natomiast w 2017 roku w lipcu te prace, taką mamy nadzieję, zostały uwieńczone ostatecznym sukcesem, to znaczy z łączki wyprowadzono ostatnie szczątki ludzkie. Wymagało to wiele trudu, bo podchodziliśmy do tego z szalonym, z taką uważnością, z szacunkiem. Ziemia była sitowana, była przesiewana tak, żeby nie uronić żadnej kostki, żeby na tej łączce rzeczywiście nie pozostało nic. Efekt tych prac, które no same w sobie były fenomenem, bo niektórzy badacze nie wierzyli, że na łączce jeszcze mogą być szczątki ludzkie. Efektem jest około 300 wydobytych z ziemi szkieletów. Ponad 60 osób zostało już zidentyfikowanych, ma potwierdzoną tożsamość. Część z nich jest pochowana, czy to w grobach rodzinnych, czy w panteonie żołnierzy wyklętych, który w tej chwili na łączce stoi.
Co z badaniami genetycznymi, bo to było chyba takie wąskie gardło, po prostu tych szczątków jest bardzo dużo, prawda? Te badania genetyczne są skomplikowane. Ja pamiętam, że były kiedyś poszukiwania i uwzględnienia, jakie laboratoria mogłyby się jeszcze tym zająć.
Czy wedle mojej najlepszej wiedzy w tym momencie sprawy się toczą swoim trybem. Jesienią mieliśmy taką dużą konferencję identyfikacyjną. Ja bym powiedziała, że problem z genetyką leży gdzie indziej, to znaczy często mamy problem z dotarciem do rodzin, ponieważ ginęli ludzie młodzi, ludzie, którzy nie mieli potomstwa. Jeżeli mieli siostry, to siostry mogły zmienić nazwiska. Lata 40-50 są to lata sprzed bazy PESEL, więc odnaleźć krewnych czasem to jest trudne. Jeżeli w dodatku były to osoby, które pochodziły z Kresów Wschodnich, a przecież część wyklętych to właśnie ludzie, którzy stamtąd przywędrowali, no to może być problem również z odnalezieniem grobów rodziców, bo te groby mogą po prostu nie istnieć. Więc dla nas szalenie ważne jest szerokie informowanie społeczeństwa o tym, że takie prace się toczą, ze względu na konieczność dotarcia do osób, które miały w swojej rodzinie ofiary komunizmu, ale również nazizmu, bo przecież nasze prace to nie tylko ofiary reżimu komunistycznego, i dać materiał DNA do porównania. To jest bardzo ważne.
Wyjdźmy poza Warszawę. Z tego co wiem, to jest też plan prac wieloletnich, no bo przecież to tak zwane utrwalanie władzy ludowej to odbywało się często po miejscowościach powiatowych, gdzie bezpieka, czy nawet jeszcze SMIERZ, jeśli mówimy o tym czasie przechodzenia Armii Czerwonej przez nasze ziemie, czyli w przypadku naszych terenów druga połowa 1944 roku, często zajmowali jakieś przypadkowe lokalizacje, no bo Warszawa, wiadomo, Mokotów, 10 pawilon, to było zajmowane przez długie lata, tylko temu służyło. Natomiast w tej Polsce powiatowej jest mnóstwo takich miejsc, które były takimi więzieniami doraźnymi, katowniami dla żołnierzy podziemia. To służyło kilka miesięcy, teraz ludzie tam normalnie mieszkają, trzymają w tych piwnicach ogórki, konfitury albo rowery, nawet nie wiedzą, co się tam działo. Czy jest jeszcze szansa, żeby takie miejsca opisać, dotrzeć, odnaleźć pochówki, które też robiono chyłkiem gdziekolwiek w przypadkowym terenie?
To znaczy zarówno miejsca, jak i miejsca przetrzymywania, katownie czy ubeckie, czy katownie NKWD, jak i miejsca pochówku, one są rozsiane w całej Polsce. My tak czasem mówimy, że każda miejscowość ma swoją łączkę, każda większa miejscowość. Zresztą te prace były prowadzone w bardzo wielu miejscach i to właśnie zdanie zostało potwierdzone i w Płocku, i w Kielcach, w Poznaniu, w Gdańsku, przecież cmentarz garnizonowy krył szczątki Inki i Zagończyka, więc rzeczywiście takich miejsc jest cała masa. Niektórych z nich oczywiście nie znamy, więc trudno o nich mówić. My staramy się na bieżąco informować na naszych stronach internetowych, na naszym Facebooku, który mamy. Natomiast zwracam uwagę na taki duży projekt dokumentacyjny Instytutu Pamięci Narodowej Śladami Zbrodni. On został uwieńczony nawet albumem i badaczom istotnie udało się dotrzeć do miejsc, które niekiedy istniały jakoś w świadomości społecznej. A tam to było UB, a stamtąd to słyszałem, że dobiegały krzyki, a tam to wprowadzano ludzi, niekoniecznie ich stamtąd wyprowadzano. I ta dokumentacja fotograficzna rzeczywiście robi niesłychane wrażenie, bo czasem nie znamy nazwisk osób, które w tym miejscu były więzione, były katowane, ale pozostały napisy na ścianach. I te napisy obfotografowane przez uczestników projektu, przez naszych naukowców, można do tej pory choćby w tym albumie oglądać. Myślę, że nie jest możliwe przekształcenie każdego z tych miejsc w muzeum, natomiast upamiętnienie, tak, chodzi o upamiętnienie, o to, żeby ta pamięć w społecznościach lokalnych trwała, no choćby z szacunku dlatego, że ktoś tam był więziony, że ktoś tam cierpiał, a być może ktoś tam był zakatowany.
Czy możemy podać kilka przykładów? No, mnie najbardziej interesuje moje siedleckie podwórko i okolica, czyli wschodnie Mazowsze, północna Lubelszczyzna. Czy mają Państwo właśnie tutaj w planach jakieś dokładniejsze badania?
Wszystko to oczywiście jest na naszych stronach, natomiast co do planów, o które trudno o tym mówić, że no, plany siłą rzeczy są taką sprawą, która może ulec weryfikacji przez samo życie, ponieważ no, mamy zamiar prowadzić w tym roku badania w kilkudziesięciu miejscach. Natomiast jeśli chodzi o Lubelszczyznę, zwracam uwagę na to, że udało się odnaleźć szczątki uskoka Zdzisława Brońskiego, który się ukrywał w bunkrze, w tym bunkrze się rozerwał granatem. Wydawałoby się, że sprawa jest stracona, jednak udało się odnaleźć i ogłosić identyfikację Zdzisława Brońskiego. To było niesłychanie ważne i myślę, że o cmentarzu na Unickiej warto pamiętać, o badaniach, które tam były prowadzone, które doprowadziły również na przykład do odkrycia szczątków Stefanii Zarzyckiej zaangażowanej w pomoc Uskokowi i jego ludziom. Więc na szczęście takie rzeczy się dzieją, bo ja mówiłam o tym, że ponad 60 osób zidentyfikowaliśmy, jeśli chodzi o osoby, których szczątki znajdowały się na łączce. Natomiast w skali kraju liczba identyfikacji przekroczyła już dawno setkę.
Spróbujmy może pokazać naszym słuchaczom troszeczkę tej Państwa kuchni. Tak jak Pani mówiła, no tutaj był jakiś dworek czy kamienica na uboczu, gdzie właśnie trzymano ludzi, gdzie oni znikali. No i tak, powiedzmy, że dostają Państwo taki sygnał od ludzi, że coś takiego było. Teraz to wygląda wszystko zupełnie inaczej. Jak właściwie coś takiego ugryźć? Od czego Państwo zaczynają? No bo te takie spektakularne wykopaliska, które tak kamery lubią, no to jest właściwie prawie że zwieńczenie całej roboty. A co jest na początku?
To znaczy, czasem jest istotnie tak, że ktoś przychodzi, ktoś dociera i mówi, że gdzieś tam słyszał, że takie rzeczy się zdarzają, albo komuś w piwnicy wychodzą napisy na ścianach, tak jak to było w przypadku willi Jasny Dom w Warszawie, gdzie właścicielka zeszła do piwnicy, odzyskawszy dom, no i zobaczyła to, co zobaczyła, to znaczy zobaczyła wyjątkowo dramatycznej treści napisy na ścianach. Natomiast generalnie pamięć ludzka, zwłaszcza po tylu latach, jest zawodna. Relacje świadków historii są dla nas bardzo ważne, natomiast staramy się je potwierdzić poprzez weryfikację źródłową. Proszę pamiętać, że my nie jesteśmy tutaj bezbronni, ponieważ pracuje dla nas w naszym biurze cały zespół świetnych archiwistów, którzy zarówno w naszych archiwach, jak i w archiwum akt nowych, w Centralnym Archiwum Wojskowym, starają się te informacje weryfikować, bo bardzo trudno jest na podstawie jednego zgłoszenia wysyłać ludzi w teren i sprawdzać, chociaż no czasem są to takie zgłoszenia, jeśli chodzi o miejsca, że z tego co wiem w projekcie Śladami Zbrodni tak to było. Natomiast no, potwierdzenie źródłowe jest tym pierwszym krokiem, który wykonujemy, który często no, trwa kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy, bo proszę pamiętać, że co prawda przestępca raczej zostawiał ślad, również archiwalny, natomiast nie opisywał tego jako miejsce terroru, katownia, numer, taki to, taki, prawda? Często te weryfikacje wychodzą nam bardzo przypadkowo.
Biuro, placówka, jak to jeszcze nazwać?
To były urzędy bezpieczeństwa publicznego, czy powiatowe, czy wojewódzkie, a czasem ich po prostu nie nazywano, nie określano, czasem po prostu w tym powojennym zamieszaniu wchodzono do czyjegoś domu i wyrzucano mieszkańców i przekształcano tenże właśnie dom na taką właśnie placówkę.
Czy jest szansa ugryźć archiwa rosyjskie, tych służb, które tutaj wtedy szły za Armią Czerwoną właśnie i czyściły zaplecze z wrogich elementów? No oczywiście stosunki polsko-rosyjskie są jakie są. Nie wiem, jak ta współpraca archiwalna wygląda. Czy jest w ogóle szansa, żeby dostać się do właśnie tamtej bazy źródłowej?
Ja osobiście takich badań nie prowadziłam, więc moja wiedza będzie się opierała wyłącznie na tym, co mi mówili koledzy. Koledzy, którzy zajmowali się archiwami rosyjskimi, bo proszę pamiętać, że dla nas jest to naprawdę skarbnica informacji, również jeśli chodzi na przykład o ofiary zbrodni katyńskiej, no są przeświadczeni, że taki dobry moment już minął, że w tym momencie rzeczywiście te archiwa raczej nie pomagają, raczej utrudniają działanie, czy w każdym razie no, na pewno są mniej dostępne niż 10-15 lat temu.
A rosyjskie organizacje pozarządowe, choćby słynny memoriał, który robi co może dla pamięci o zbrodniach komunistycznych tam na tym rosyjskim terenie, no to też oczywiście robota na dziesięciolecia. A czy oni jakoś zahaczają o nasz teren? Czy może jakaś współpraca była lub jest?
Znaczy my z memoriałem współpracujemy na bieżąco, może nawet nie tyle jeśli chodzi o podziemie niepodległościowe, o tak zwaną drugą konspirację, co jeśli chodzi o ofiary polskie, które zginęły na terenie Związku Radzieckiego. czyli ofiar zbrodni katyńskiej, ofiar wywózek. I tutaj ta współpraca z Memoriałem, jak mniemam, daje dobre rezultaty. Przypominam, że to właśnie dzięki Memoriałowi kilka lat temu zostało ujawnione 7 kolejnych nazwisk z listy katyńskiej. I tu możemy jedynie powiedzieć tak, Memoriał jest naszym sojusznikiem, chociaż działa w szalenie trudnych warunkach, bo nie jest to organizacja hołubiona przez władze Federacji Rosyjskiej.
A czy jest szansa, żeby znaleźć jakieś ślady z kolei na Zachodzie, bo jednak w tym 1945 roku było trochę czy dyplomatów, czy jakichś członków misji wojskowych, którzy jednak to i owo widzieli. Pewne rzeczy są już nawet wydawane drukiem, no już od dawna te wspomnienia amerykańskiego ambasadora Bliss Lane'a były bodajże wydane, więc te placówki dyplomatyczne jednak to i owo widziały, szwały raporty do Central. Czy tam coś jest interesującego dla nas teraz?
To znaczy w raportach dyplomatycznych czy w jakichś oficjalnych dokumentach, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie wydaje mi się. Natomiast w archiwach niemieckich sprawdzamy na przykład sprawę pochówku ofiar totalitaryzmów niemieckich, to też jest szalenie ważne. Były prowadzone prace na terenie byłego obozu w Gross-Rosen i myślę, że tutaj koledzy pracujący w archiwach, do których ja niestety się nie zaliczam, z żalem, bo to jest szalenie ciekawa praca, o tym mówię, archiwa niemieckie również biorą pod uwagę jako potencjalne źródło dodatkowych informacji.
Jesteśmy już na tyle daleko od wojny, że ludzie, którzy wtedy żyli, byli bardzo młodzi, teraz już odchodzą. Za tych lat kilkanaście pozostanie nam tylko ta baza dokumentacyjna lub ślady takie materialne. Czy wtedy będzie jeszcze można coś do tej naszej wiedzy historycznej o tamtych czasach dołożyć?
Oczywiście, że tak. Oczywiście trudno tutaj mówić o jakichś fundamentalnych zmianach, chociaż niektórzy piszą historię na nowo. Natomiast choćby nasze archiwum, archiwum IPN-owskie, wokół którego narosło wiele mitów, jest takim obszarem, gdzie mamy całe mnóstwo dokumentów, które powinny być publikowane, powinny być analizowane przez historyków, powinny być wreszcie udostępnione również szarym czytelnikom. Podam przykład, aneks do tak zwanego raportu Mazura. Raport Mazura sporządzony w 1956 roku to była taka próba, powiedzmy, rozliczeń Głównego Zarządu Informacji Wojskowej i Sądownictwa Wojskowego podjęta po tak zwanej odwilży październikowej. Tam jest fantastyczna dokumentacja, relacje świadków, zarówno tych, którzy przeszli przez więzienia, no wiadomo, że ci, którzy stracili życie, tych relacji już nie złożyli, ale również sprawców. To jest fenomenalny materiał do analizy dla badacza, dla historyka i no to jest taka nasza polska Norymberga. To bardzo ważne, żeby te archiwa badać nadal.
Państwo się tym zajmują z ustawowego obowiązku, a czy uczelnie, wydziały historii na uczelniach biorą się za takie rzeczy, przyjeżdżają, grzebią w tych materiałach, analizują, robią pracę naukową, która no to w naszą wiedzę popchnie do przodu?
Troszkę to jest nie do mnie pytanie z tego względu, że no, nie pracując w czytelni archiwalnej nie do końca wiem, kto z niej korzysta. Natomiast z tego, co widzę, na przykład bardzo optymistyczne jest, że dziennikarze piszący książki na tematy historyczne często wykorzystują zawartość naszych archiwów. Więc myślę, że i poważni profesorowie, i studenci, zwłaszcza piszący doktoraty, powinni to miejsce odwiedzić, bo bez niego wiedza o historii Polski jest zwyczajnie niepełna.
Doktoranci do pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę.